Michał Sowiński, a to jest audycja Dobre Książki, wydanie szczególne, smutne, gdyż wczoraj, 24 sierpnia, dotarła do nas bardzo przykra wiadomość o śmierci Ignacego Karpowicza, bardzo ciekawego, bardzo wyjątkowego i osobnego pisarza w polskiej literaturze, a moim gościem jest dr Michał Koza z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć.
Cześć, cześć.
No właśnie, Ignacy Karpowicz. Może powiedzmy najpierw dwa słowa, kim właściwie był w polskiej literaturze? Bo pojawił się w 2006 roku, był pięciokrotnym finalistą Nagrody Nike. Wiele innych nagród, nominacji, postać wyjątkowa, ale też dosyć osobna. Może spróbujmy nakreślić chwilę jego trajektorię w obrębie pola literackiego
polskiego. Tak, zdecydowanie warto to zrobić. Karpowicz urodził się w roku 76. I kiedy mówisz o osobności, to jak wielu reprezentantów roczników 70., on bardzo stopniowo dochodził do tej osobności. Można powiedzieć, że zaczął od czegoś, co było punktem wspólnym wielu pisarzy właśnie, którzy urodzili się w latach 70. i gdzieś tam w okolicy roku 2000 mieli taki swój bardzo mocny moment wchodzenia do literatury, to znaczy od czegoś, co można by było określić literaturą krytyczną, jeśli nie zaangażowaną nawet, ponieważ pierwsza książka Karpowicza, która nazywała się Nie Halo, ona została w 2006 roku wydana przez wydawnictwo Czarne. Ona była bardzo kąśliwa, tak, była bardzo ironiczna. Tam mieliśmy też takiego bohatera, który często pojawiał się w tamtym czasie w literaturze, czyli Everymana o imieniu Maciek. No i ten Everyman przechodzi do różnych rozliczeń z szeroko rozumianą polskością. Tutaj spotyka jakieś takie mniej lub bardziej ubrązowione w polskim dyskursie historycznym postacie. Jak mamy Piłsudskiego, Popiełuszkę, Zamenhofa, różnych innych reprezentantów polskiej kultury. No i można powiedzieć, że się z nimi wadzi. Była to książka gniewna, ale można powiedzieć, no i tak jakby nie pozbawiona wad takiego, no i debiutu, i powiedzmy takiego bardzo czupurnego podejścia, bym powiedział, ale została bardzo ciepło przyjęta przez krytyk. Tak, no wiadomo, że tutaj dyskusje krytyczne zwykle są podzielone, ale rzeczywiście odebrała pochlebne głosy. No i to później szło stopniowo, tak? I rzeczywiście Karpowicz zajmował się mnóstwem rzeczy po drodze, bo wiemy, był nawet w pewnym momencie reportażystą, tak? Że zajmował się wśród licznych swoich pasji iberystyką, afrykanistyką. No i mamy książkę o Etiopii, która się nazywa Nowy Kwiat Cesarza i Pszczoły, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 2007 roku, więc niedługo po tym debiucie powieściowym, tak, od prozy przechodzimy do reportażu. No i to oczywiście ten kurs się nie utrzymał u Karpowicza, ale był takim jednym z licznych wyrazów poszukiwań literackich, które go zaprowadziły, wszystko bym powiedział, w stronę takiego ukonstytuowania, określenia tematyki, którą on się chce zajmować, ale po drodze bywało różnie. Nawet w pewnym momencie to mi utkwiło z takiego researchu na temat Karpowicza, jakiegoś takiego przyglądania się różnym jego wypowiedziom, tak, wypowiedziom o nim, no i też własnego zainteresowania Karpowiczem, bo może od tego należałoby zacząć, że był to twórca, którego nie dało się ominąć, jakoś tak wyminąć w tym rozpoznawaniu literatury polskiej, czy to na studiach, czy w takim swoim własnym interesowaniu się tym, co tam w trawie piszczy. Chociaż nie był też twórcą, który by się tak bardzo narzucał. Tak? Jakiś taki, nie chcę z tym przeginać, bo jednak trochę tych wywiadów jest, ale mimo wszystko zachowałem takie wrażenie pewnej dyskrecji uczestnictwa w życiu literackim, z pewnymi mocnymi momentami, które no, jeśli chodzi o książki, świadczyły o bardzo interesujących poszukiwaniach. Więc no, dla mnie osobiście ten Karpowicz jest z różnych względów interesujący. Pewnie jeszcze tam za chwilę to będę rozwijał. Ale chciałbym... No, myślałbym o nim jako o takim twórcy, który w taki pozytywny sposób określał poprzez kolejne książki, no, czym on się tak naprawdę interesuje. I to, co do czego doszedł, jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Bo jakimś takim ukoronowaniem dla mnie, ale też, co było widać po ogłoszeniu tej smutnej wiadomości o jego śmierci, taką centralną książką chyba dla większości osób była Sońka. Także
tak, dla mnie też. Tak.
Dla ciebie też, no właśnie. I więc możemy w przypadku tego pisarza wskazać taki punkt centralny, czy pewien szczyt tej wędrówki literackiej. Ale bardzo, bardzo interesujące, szalenie interesujące wydaje mi się też to, co było pomiędzy, co było w innych momentach.
No właśnie, bo zanim Sońka, a po nie Halo, był taki okres, kiedy wydał też dwie bardzo głośne i dobrze przyjęte przez krytykę, więcej niż dwie, ale te dwie się szczególnym echem odbiły, czyli mam na myśli Balladyny i Romanse oraz późniejsze Ości. Czyli mówiliśmy wcześniej o ironii, to ja bym chyba nazwał te dwie powieści takimi ironicznymi powieściami społecznymi, taką ciekawą właśnie 21-wieczną panoramą społeczną, próbą opisania. No właśnie czego? To jest dobre pytanie. Tak, wydaje mi się, jakichś skomplikowanych relacji społecznych, które, no, które gdzieś tam chyba jeszcze nie zostały nazwane, nie zostały opisane wcześniej przed nim, albo przynajmniej nie w taki sposób. Nie wiem, czy się zgodzisz z taką tezą.
Zdecydowanie uznałbym je za książki ironiczne. Tutaj się z tobą zgodzę. Pod tym względem one nie wydają mi się aż takie ciekawe w kontekście tego, co się wtedy działo w literaturze polskiej, no ponieważ wtedy mieliśmy taką falę literatury ironicznej, którą...
Tak, to prawda. Ironia była takim, faktycznie była czymś chyba rozpoznawalnym.
Rozpoznawalny, prawda? No i jakimś takim symbolem tej postawy ironicznej stała się Masłowska. No i można powiedzieć, że wśród roczników 70. rzeczywiście ten ironiczny sposób pisania się przyjął. No, co dzisiaj młodzi twórcy często mają za złe tej literaturze. Od razu przypomniał mi się Mateusz Górniak, ale to nie będzie dygresja, to nie będzie zbyt daleko idąca anegdota, ponieważ Ości zwłaszcza są dla mnie cenną książką, dlatego że one... że ta książka jako jedna z pierwszych zrobiła taką ciekawą rzecz, że nie odtwarzała po prostu jakichś relacji społecznych, tak, nie pokazywała problemów jakby jako gotowych, tylko tam już się odezwał ten spekulatywny Karpowicz, który kazał bardzo nieprzystającym bohaterom jakoś z sobą żyć. Tak, do tego jest dobudowana jakaś taka warstwa ideowa, że oni żyją na tych ościach właśnie, tak, że to są ości, bo to trzeba rozumieć dwuznacznie, że to
tak, są ości też pisane małą literą, ten tytuł jest pisany małą literą.
Dokładnie tak, jest pisany małą literą. Dlaczego? Ponieważ to chodzi oczywiście o te ości rybie, ale chodzi też o te wszystkie słowa, które kończą się na ości.
Miłość, tak. Zazdrość i tam inne, prawda?
Dokładnie tak. Czyli takie wartości etyczne, prawda? Czyli co się dzieje, kiedy próbujemy wymyślić jakiś nowy świat na gruncie pewnych zgliszcz wartości etycznych, tak po nowoczesności, jakiejś takiej płynności rzeczywistości. A ten kontekst baumanowski Karpowicz się sam powoływał, więc tutaj się nie czuję jakoś, żebym bardzo przeintelektualizowywał. No więc ta książka wydaje mi się ciekawa, dlatego że no, robi taką właśnie rzecz spekulatywną. Stara się wymyślić jakieś takie wspólne życie, wspólny kształt wspólnego świata dla bardzo nieprzystających do siebie bohaterów. Tak, pokazać jakąś taką pewną utopię, ale utopia nie jest gdzieś tam, tylko ona jest jakoś tam zatopiona w naszej rzeczywistości. No więc Karpowicz stara się wymyśleć jakiś kształt wspólnego życia. I tutaj już okrążam to, od czego zacząłem, czyli Mateusza Górniaka. No jeśli sięgniemy do Trash Story, to tam też się ten pomysł pojawia. Tak? I to jest w ogóle specjalność Mateusza Górniaka i coś, co się pojawia też wśród innych młodszych pisarzy. Więc są tutaj takie rzeczy, które ta młoda literatura dzisiaj by mogła krytykować. To znaczy właśnie zbytnia ironiczność, ale po tych późniejszych książkach widać, że ta ironiczność nie przykleiła się do tego Karpowicza na stałe. Tak? No bo już Sońka jest zupełnie inną książką, tak. Tam nie chodzi o ironię, tam właśnie chodzi o możliwość powiedzenia czegoś na serio.
Ale też chyba w ironiczny sposób, tylko ironia jest tam, należałoby ją chyba rozumieć tak trochę źródłowo, czyli to jest taka trochę ironia romantyczna niemalże.
Tak.
Tak bym nazwał.
Ja bym to określił jeszcze inaczej, to znaczy tam jest nazwałbym to scenicznością. Także pokazujemy, że jest opowieść, ale ona się dzieje na pewnej scenie i my pokazujemy, nie tylko wypowiadamy opowieść, tylko jeszcze dokładamy do tego scenę.
To tak, i ona cały czas jakby negocjuje warunki własnych możliwości, czyli tego, czy może być właściwie, albo w jaki sposób, nie, może być opowiedziana. I tak płynnie przeszliśmy do chyba powieści, która nas najbardziej zachwyca, przynajmniej mnie, czyli Sońka, no faktycznie chyba arcydzieło w dorobku Karpowicza. No właśnie, dalej mówmy o Sońce, czyli dlaczego uważamy, że to właśnie tę powieść za tak wyjątkową. I tak 2015 rok jeszcze tylko dodam.
Tak jest. Dlaczego wyjątkowa? Dla mnie wyjątkowa dlatego, że tam mam taki destylat z tego, co u Karpowicza cenię najbardziej i co wydaje mi się najbardziej interesujące. Nawet jeśli nie ze wszystkimi jego pozycjami krytycznymi się zgadzam, no to też, i tutaj dopowiedziałbym to do tego ogólnego backgroundu, szanuję go bardzo jako twórcę, któremu o coś chodziło. Tak? Który ma jakiś taki projekt literacki i za każdą książką jest jakaś taka spekulacja intelektualna. Także tam można wskazać rzeczywiście, że to jest literatura krytyczna, a jednocześnie jest to literatura bardzo przystępna do czytania. No zawsze w tych omówieniach Karpowicza się pojawiało i pewnie będzie się jeszcze pojawiać, ale tutaj chciałbym mimo wszystko zachować umiar, no żeby jeszcze zostawić sobie pewien dystans na ocenę taką krytyczną. No będzie się mówić o tym stylu, także to jest taki wspaniały styl. Jakoś tak szanuję jego twórczość bardzo za to, że
konsekwentny był ten styl, tak, bardzo i taki wyrazisty.
Bardzo konsekwentny, wyrazisty i że udało mu się łączyć ten zamysł artystyczny z tym, że mu o coś chodziło krytycznie. Sońka jest taką książką, w której mamy masę pomysłów na to, co nam może powiedzieć literatura o tożsamościach, tak? Bo tam ten wątek płynnych, pogranicznych tożsamości polskiej, białoruskiej, niemieckiej, tak? Jakiś takich skomplikowany się pojawia. Pojawiają się skomplikowane losy życiowe, dylematy etyczne i to jest zupełnie też osobna tematyka, które przyniosła ze sobą II wojna światowa i jak te dylematy etyczne wpływają na nas potem. Oczywiście jest to książka o relacji jednostki i wspólnoty, tak? O tym, jakie są niebezpieczeństwa tego takiego zamknięcia pewnych wspólnot na takie pograniczne etycznie sytuacje, tak, co doprowadzi do tragicznych rozstrzygnięć. No i jest to książka też bardzo mocno o opowieści historycznej i opowieści indywidualnej. Tak zawsze mi mocno brzmi echem to hasło, że historia jest zawsze przeciwko ludziom. Właśnie w tej książce. To znaczy Karpowicz tutaj nam pokazuje, jak jednostkowość jest pochłaniana przez historię. To jest oczywiście w pewien sposób, można powiedzieć od jeszcze innej strony, to jest wizja skrajna, ale jest to wizja tutaj bardzo spekulatywnie bogata, wielostronnie pokazana. Tam się pojawiają też sensownie wyzyskane eksperymenty na tekście, że mamy no tutaj taką, powiem znowu uczenie, przepraszam państwa, heterogeniczność.
Jesteś tego uczonym tekstu, w końcu.
No dobra, to powiedzmy, że mi wolno. Heterogeniczność, takie złożenie z wielu elementów tego, w jakiej formie jest napisana ta książka, więc mamy tam formę powieściową oczywiście, ale mamy też fragmenty sceniczne. Mamy fragmenty dramatyczne i to jest rzeczywiście nie sobie, a muzą, ale to jest ciekawie sfunkcjonalizowane po to, żeby pokazać warunki, w których odbywa się nasze opowiadanie, w których odbywa się każde opowiadanie. I tutaj właśnie ja nie pamiętam, czy ostatecznie doszedłem do tej myśli, to znaczy, że porównywano kiedyś Karpowicza do Andrzeja Stasiuka z jakiegoś powodu.
To odległy powód.
Prawda? Tak, ale on sam o tym mówił.
Nie, że może że wschodnie, ale to...
Może, no a właśnie. To wydaje się najbardziej taki pewnie uzasadniający to trop, chociaż zupełnie się z tym nie zgadzam, z wielu innych powodów. Ale przy okazji Sońki, przy okazji tej problematyki opowiadania, ja bym pokazał tutaj raczej bliskość do Wiesława Myśliwskiego. I tutaj te propozycje Karpowicza z Sońki przenoszę ponad to, co Wiesław Myśliwski zaproponował w traktacie o łuskaniu fasoli.
Tak, jest taka ciekawa historia, której nie znałem, którą dowiedziałem się właśnie dzisiaj, czy wczoraj, czytając właśnie o Karpowiczu, że Sońka powstawała, była prawie jego debiutem. To była książka, która powstawała zanim jeszcze napisał Halo. I książka, której nie był zadowolony, którą odłożył na półkę na długo. Gdy ją pisał po raz pierwszy, jeszcze pierwowzór, postać, która jest pierwowzorem Sońki, jeszcze żyła. I on usłyszał o jej historii gdzieś tam z drugiej ręki i świadomie podjął decyzję, że nie chce jej spotykać. Że woli tę historię jakby zapośredniczyć od razu z jednej strony przez opowieści, a z drugiej strony przez swoją wyobraźnię. Więc to też jest taki ciekawy gest w kontekście tego, co tutaj mówisz i to, o czym mówimy, nie? Że to jest, też ta powieść mi się wydaje takim też wielkim pytaniem etycznym na temat tego właśnie, czym jest pisanie, czym jest opowiadanie czyjejś historii i czym jest też przyjmowanie czyjejś tożsamości, czy też opowiadanie, konstruowanie, mówiłeś o Myśliwskim, czyli też taki gest trochę, taki często odczytywany jako taki nieco patronizujący, czy w ogóle tak w pewnym sensie nawet lekko przemocowym, prawda, że komuś, stwarzasz komuś, prawda, tak jak Myśliwski trochę stworzył chłopską literaturę w Polsce. Wydaje mi się, że Karpowicz był właśnie bardziej zniuansowany w tej kwestii, potrafił stworzyć coś takiego, bardzo przekonujący mnie obraz taki właśnie, który nie jest domknięty, który jest nieustannie gdzieś tam jakiś taki nieskończony, właśnie taki lekko ironiczny w tym sensie, że nie domknięty i cały czas właśnie podważający trochę swoją taką totalność. Nie? To jest coś, co mnie bardzo urzekło właśnie w Sońce podczas pierwszej lektury i teraz znowu.
Mm-hmm. No zdecydowanie takie najprostsze porównanie w tym traktacie, a to w ogóle się świetnie chronologicznie składa, prawda? No bo kiedy w 2006 roku Karpowicz debiutuje, no to niedługo potem Myśliwski dostaje nagrodę Nike za traktat o łuskaniu fasoli. Może coś tam jest na rzeczy, na zasadzie takiego dialogu właśnie z pewną wizją rozumienia tej siły opowieści, tak? Co to znaczy opowiadać, jakie są też ograniczenia. Kim jest pisarz, kiedy udziela głosu, tak? Jakie są granice tego udzielania głosu, no bo jednak w traktacie o łuskaniu fasoli ten zapisujący nam się uprzezroczystnia tam, on nie występuje, a Karpowicz w Sońce dokłada do opowieści tej tragicznej historii głównej bohaterki, tak, która przeżyła swoje podczas II wojny światowej i została wyklęta przez swoją wspólnotę. On dokłada cały ten problem przenoszenia tej historii na scenę. To się dzieje w jednej książce. To jest dla mnie bardzo ambitna rzecz. Więc
potwornie
tutaj,
gęsta jest ta książka.
Tak. Mimo niepozornych rozmiarów, prawda? Ta późniejsza miłość była była już większa, ale już nie tak soczysta dla mnie. Pod tym względem jest tutaj rzeczywiście Sońkę uznaję jako taki szczyt. Tutaj wspomniałem o tej drugiej nagrodzie Nike dla Myśliwskiego. Jakoś to tak też ironicznie wyszło, że Karpowicz miał podejścia do Nike
5 razy.
No i ostatecznie tej nagrody nie dostał, chociaż ości otrzymały nagrodę w plebiscycie czytelników, prawda? No i ten paszport polityki.
To jest wielokrotna nagroda Kazaneckiego, taka mniej znana może, bo nie ogólnopolska, ale Podlaska, Białostocka.
No właśnie, jako że twórca, który...
No to jest też właśnie ciekawy temat, może jeszcze byśmy jeszcze o to zahaczyli, czyli właśnie ta lokalność, którą... to też były czasy, kiedy on zaczynał pisać, kiedy bardzo popularne było takie pojęcie literatury małych ojczyzn, które dzisiaj już jest takie trochę passé, przynajmniej gdzieś tam do lamusa humanistycznych pojęć trafiło. Ale on to robił inaczej niż wszyscy, bo to nie wydaje mi się przynajmniej, że to nie było do końca tak, że to była sentymentalna podróż do baśniowej krainy dzieciństwa, prawda? Tylko to było coś innego. To jest takie też,
To tutaj to jest chyba najbardziej uchwytna różnica, że to jest jak najdalsze odejście od tego idyllicznego wzorca literatury małych ojczyzn. No i tutaj oczywiście mamy wcześniej pewne wzorce już we wcześniejszych dekadach, no ale to trzeba docenić, że Karpowicz idzie właśnie w tę stronę, to znaczy nie stwarza idylli, tylko raczej wydobywa napięcia. Tak? Wydobywa takie dramaty, które rzeczywiście przejmują. No w tym...
Ta pograniczność, to jest taka piękna metafora, którą on tak wygrywa na tylu różnych poziomach, nie? Że to jest jednocześnie język pogranicza, że to są postaci żyjące na pograniczu kultur, ale też takim uskoku tektonicznym historii, gdzie właśnie ta historia się przewalała z jakąś taką szczególną mocą, nawet bardziej niż statystycznie było to na ziemiach polskich. No dużo tych takich granic pograniczności, granicznych tożsamości też takich płynnych. Nie?
Więc... Tak, i dobrze wychodzi, kiedy zazębia się z historią, trochę gorzej wychodzi, kiedy idzie w taką stronę właśnie ogólnej, postbaumanowskiej refleksji, że płynna rzeczywistość, tak rozpływają nam się tożsamości. Prześlizgnąłem się trochę nad balladynami i romansami. No, nie jestem fanem tej książki.
Ja rozumiem, ona się najlepiej może zestarzała chyba.
To jest taka książka właśnie bardzo, bardzo ironiczna i taka dosyć, no, bym powiedział, prosta w swojej
chociaż jak tak patrzę na tą taką seriożność współczesnej literatury, to trochę tęsknię. Masz wrażenie, coś takiego. Czasami tęsknię do tej ironii pierwszej dekady XXI wieku. To tak może mi się ckni jakby.
Jeśli ci się skni, to to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego Karpowicza jeszcze raz otworzyć, prawda, i przeczytać, i może przeczytać trochę inaczej niż robiła to krytyka wtedy. No, jest też najnowsza książka, do której jeszcze nie zajrzałem, i to jest mój wyrzut sumienia, no bo tak jak wspominałem, Karpowicza zawsze tam gdzieś śledziłem i czytałem, i każde wydanie jego książki było wydarzeniem, więc Ludzie z nieba, które opowiada...
Tak, przeczytałem ją tak dosyć szybko właśnie teraz. Też nie sięgnąłem, gdzieś odnotowałem jej obecność, ale jakoś nie miałem czasu, nie zdążyłem. Próbowałem ją teraz czytać i ona jest ciekawa, chociaż ma te wady, o których ty mówisz, czyli ona jest trochę... No jest to może aż za płynna, bo tam jest tak, że fabułę na przykład tej powieści, co może nie jest jakimś wielkim wyznacznikiem jakości literatury, ale fabułę tej powieści nie dałoby się chyba tak prosto w ogóle opowiedzieć, bo to jest historia, to jest kilka różnych historii pomieszanych w taki bardzo wdzięczny, poetycki sposób, pewnie dla wielu czytelników miły dla oka i ucha. Mi się trochę czasami aż wydawało mi się to może... zbyt rozpłynnione, tak jak ty to wskazałeś. No niemniej podobało mi się w niej to, że znowu będę jakoś brzmiał tutaj starczo, ale żyjąc dzisiaj w świecie takich twardych tożsamości, takiego utożsamościowienia w ogóle myślenia w kulturze, nie tylko w kulturze, w ogóle w relacjach wszelakich, on miał taką skłonność do takiego poetyckiego rozmarzenia i takiego no właśnie szukania zawsze jakichś synonimów, metafor i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie jest, to są oczywiście opowieści, no można by je wprost nazwać queerowymi, czy wreszcie jakimiś tam właśnie, no, gdzie wątki na przykład, nie wiem, homoseksualne, czy wątki genderowe pojawiają się niby wprost, ale no nigdy nie jest to takie oczywiste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, co mnie jakoś tam cieszy jako człowieka, który nie lubi dosłowności, może takiej, przynajmniej w tych kwestiach. Nie wiem, co o tym myślisz.
Wiesz co, tak, no dla mnie to jest najcenniejsze właśnie w tych momentach, kiedy no to nie jest potraktowane po prostu jako wprowadzanie czegoś kontrowersyjnego, wcześniej niespotykanego w literaturze, czy nie ma w tym takiego reportażowego podejścia, ale to jest wprowadzanie takich nienormatywnych postaci w jakimś takim większym krytycznym projekcie w tle, tak? Z większym krytycznym projekcie w głowie. A jeszcze do tego, bo wspomniałeś wcześniej, że ci się trochę ckni, tak?
Tak, to określi, tak, tak.
Ckni,
tak,
to ale ciekawe słowo. Ckni ci się i czasem właśnie tak z pewną nostalgią patrzysz właśnie na taką, na taką literaturę, no to ona jest nawiązująca do takiej naszej wynoszonej ze szkoły wizji literatury jako czegoś o wielkich wartościach. No i rzeczywiście taka jest. Tak? No kto nazywa książkę miłość? Tak? No, okej, no były takie książki.
Jeszcze podrozdziały prawda, dobro i no trzeciego zapomniałem, ale tak.
No wystawia się tutaj na strzał właśnie ironistów, tak? No ale właśnie w tym widać takie już przejście od tego Karpowicza ironicznego do Karpowicza już otwarcie spekulatywnego, no proponującego coś. To, co on proponuje, może brzmieć, przepraszam za to słowo, ramotkowato, bo używa takich słów właśnie miłość, śmierć, ból, dramat, samotność, tak?
Tak, też ramotkowatych bohaterów prowadzą. Iwaszkiewicza, który no jednak troszeczkę jest ramotkowatych. Przynajmniej ja go tak widzę, ale tak, ale no, robi to bardzo świadomie, myślę.
Świadomie i właśnie to miał być mój punkt dojścia, że jemu to wybaczam. Tak, ja czytam z zainteresowaniem wtedy te literaturę, a nie odrzucam, że to jest jakaś taka bufonada, tylko to jest rzeczywiście ciekawa refleksja etyczna, krytyczna, no jakaś tam jeszcze z wątkami politycznymi czasem. Bo wspomniałeś tutaj o tym wątku nieheteronormatywności, tak, czy wątkach genderowych. No, ale to też jest, jeśli można by wskazać jeszcze taki jeden wyraźny wątek krytyczny w twórczości Karpowicza i to od samego początku, czyli od tego Nie halo, no to jednak to jakaś taka krytyczna rewizja historii jako pewnej wielkiej narracji, prawda? Że co robimy z osobami, które gdzieś tam kiedyś fizycznie żyły, były osobami z krwi i kości, że je ubrązawiamy, a tutaj chodzi o to, żeby odzyskać jednostkę. No i można powiedzieć, że o tym jest i Nie halo w pewnym sensie, no i też oczywiście jest o tym Sońka.
No i miłość, pewnie wiele innych książek. No wielka moim zdaniem, no wielka strata, jak zawsze, gdy odchodzi ktoś tak ciekawy jak Ignacy Karpowicz, jeszcze no też się taką wytartą frazą posłużę, czyli przedwcześnie, no miał 50 lat zaledwie i pewnie jeszcze miał wiele ciekawych rzeczy nam do powiedzenia, ale tak chciałbym zakończyć naszą rozmowę z cytatem z miłości, o której tu rozmawialiśmy przed chwilą, bo tam pada takie zdanie, które no muszę teraz zacytować, czyli brzmi ono: opowiadałem historię, żeby żyć. Proste zdanie, ale właśnie takie, które pasuje mi do Karpowicza i że ja mu wierzę, że on tak, że to nie było jak zgrywa, że to nie było po prostu takie okrągłe zdanie. Myślę, że faktycznie opowiadał historię, żeby żyć i no i myślę, że te historie jeszcze zostaną z nami długo i będą jeszcze opowiadane, same się będą opowiadały, bo to jest taka literatura, która nie jest łatwa do przyszpilenia i na pewno nie jest taka skostniała i można ją lubić, można nie, ale ona gdzieś będzie jeszcze pracować chyba w nas i no, dopóki będziemy ją czytać. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
Zgodzę się, no i tak jak powiedziałem, mimo że tego Karpowicza starałem się śledzić, to zostały mi braki lekturowe. No, sam się aż trochę tego obawiam, że już z tą świadomością śmierci autora otworzę ludzi z nieba, natomiast no, zabiorę się za to w takim razie niezwłocznie. No, tylko mogę państwa do tego oczywiście też zachęcić.
Ja się przyłączam do tego zachęcenia. Moim gościem był dr Michał Koza z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą audycję realizował Paweł Lorenz, a ja się już z państwem żegnam. Michał Sowiński, to była audycja Dobre Książki. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.